Po prawie 2 latach od wypadku Edwin Kowalik wrócił do koncertów. Początek lat 60. W Polsce to czas, w którym Polak na oficjalną okazję wdziewał płaszcz ortalionowy, zaopatrzony w podkładkę chroniącą kołnierz przed przepoceniem. Niewielką patkę przypinano jednak na duży guzik i ledwo widoczne klapy. Pod płaszczem nosił brązowy lub popielaty garnitur, na głowie kapelusz, najczęściej o kilka numerów za mały. Stroju dopełniała teczka ze sztucznej skóry, zapinana na 2 zamki i sprzączkę. Ortalion okazał się fenomenem odzieżowym epoki. Chadzał w nim przed kamerami sam Zbyszek Cybulski. W Częstochowie milicja schwytała tak zwany gang ortalionowy, którego członkowie najpierw pozorowali bójkę w szatni, a następnie, korzystając z nieuwagi personelu, kradli zostawione tam płaszcze. Edwin Kowalik potrzebował czegoś innego, na przykład skarpetek do smokingu. Musiały być czarne, mówi Danuta Kowalik, bo o ile w domu radziliśmy sobie z kolorowymi, o tyle, kiedy nie jeździłam z nim na koncerty, zdarzało mu się pomylić kolory. W tamtych czasach trudno było dostać czarne skarpetki. Czasem kupowałam je w sklepie dla kominiarzy, ale najczęściej, jak żebraczka, szłam pod młodą parę. Był taki sklep przy ulicy Świętokrzyskiej i stałam pod nim, czekając na młodych małżonków, którzy mieli prawo kupić aż 2 pary. Podchodziłam do nich i prosiłam o to, żeby się ze mną wymienili. Dawałam im te innego koloru. Takie problemy zdarzały się często. Na przykład wtedy, kiedy trzeba było uzupełnić garderobę po kradzieży w Brazylii. Potrzebny był smoking i frak, wymagany dla solisty na koncerty z orkiestrą, opisuje żona pianisty. Czekał nas duży wydatek, ale przede wszystkim nie wiedzieliśmy, kto w ówczesnych siermiężnych czasach potrafi takie rzeczy uszyć. W zagubione podczas podróży ubranie mój mąż został wyposażony niejako z urzędu po przejściu do ostatniego etapu konkursu Chopinowskiego i nie wiedział, jak można odszukać potrzebnego nam krawca. W tym czasie Filharmonia Narodowa ubrała członków orkiestry w nowe fraki. Zauważyłam to, będąc na sali jako słuchaczka. Ale nawet doniosła o tym fakcie prasa, podkreślając z radością troskę władz o muzyków. Danuta Kowalik zadzwoniła do biura Filharmonii i poprosiła o pomoc. Dostałam adres spółdzielni Ambasador. Pracował tam znakomity krojczy pan Zdzisław. Materiał mogliśmy kupić na miejscu i nawet po załatwieniu formalności w pracy i poręczeniu 2 żyrantów zapłacić zań w systemie ratalnym, tylko robocizny należało uiścić w całości. Pan Zdzisław pobrał miarę, wyznaczył termin pierwszej przymiarki i poinformował nas, że spółdzielnia dysponuje podszewką, guzikami itp., ale czarny atłas na klapy marynarki i lampasy naszywane na boczne szwy spodni musimy dostarczyć sami, najpóźniej do czasu drugiej miary. Zapytałam, czy wie, gdzie taki materiał można kupić, ale nie wiedział. A skąd pochodził atłas dla filharmoników? Dopytywałam przebiegle. Okazało się, że został wykonany na specjalne zamówienie dyrekcji filharmonii w fabryce Jedwabiu w Milanówku i krojczy musiał rozliczyć się ze zużycia materiału. Wyrabiane w zakładach Jedwabiu Naturalnego Milanówek atłasy, tafty, szaliki, apaszki i krawaty stały się synonimem luksusu w szarej rzeczywistości PRL. Poszłam do sklepu firmowego. Niestety atłas nie był wystawiony do ogólnodostępnej sprzedaży. Przejechaliśmy całą Warszawę. Rozesłaliśmy wici do krewnych i znajomych z innych miast. Niestety atłasu nie było. Czas uciekał i ubrań nie można było wykończyć. Którejś niedzieli wybraliśmy się do Lasek, aby wymienić książki. Gawędziliśmy w starym baraku bibliotecznym z siostrą Moniką, i w pewnej chwili mąż powiedział o swoim kłopocie. Siostra zamyśliła się, potem serdecznie go przytuliła i pocieszyła. Nie martw się, spróbujemy ci pomóc. Po paru dniach dotarła do nas paczuszka zawierająca duży kawałek czarnego atłasu, wprawdzie używanego, ale fachowo wypranego i uprasowanego. Podobno był połową najlepszej gatunkowo zakonnej halki.